No się mówi na Słowacji dobre rano. W Polsce też? Nie. Nie ma rana w ogóle w Polsce, tak? Mam nadzieję, że jakoście się wyspali. Z góry przepraszam za mój polski, ale będę się starał jak najwięcej. Nigdy nie uczyłem się polskiego, tylko tak z książek. A to dosyć późno, bo chociaż mieszkamy niedaleko granic, ale nie mieliśmy jakiegoś kontaktu. Miałem chyba 25 lat. Najdalej byłem w Polsce, tam koło Piwnicznej, za krowami, bo babcia tam miała krowy. Jak poszły do Polski, no to było moje podróżowanie za granicą. Pochodzę z małego miasteczka na Spiszu, które kiedyś należało do Polski. To też właśnie nie było jakaś polityka, ale ten król, albo jak go nazwać, słowacki, który za dużo się radował i pił. I jak brakło pieniędzy, no to poszliśmy do Polski na nie wiem ile lat jako miasteczko. I miasteczko jesteśmy dlatego, chociaż jest to wioska, 3500 mieszkańców, ale mamy prawa miasta, które dała nam królowa z Polski, która pozwoliła, żeby miasto miało te mury i targ i to wszystko, co należy do miasta. Dlatego mówimy, że jest to miasto, ale ja mówię, że jest to miejsce za plecami Boga, bo oprócz chyba 14 miejsc na rynku, gdzie można kupić alkohol, to nie ma praktycznie niczego interesującego w tym mieście. Mówię to dlatego, że jeżeli myślicie o sobie, o tym, skąd pochodzicie, skąd wyszliście, czy jakie są wasze możliwości, to czasami tak się mówi dzisiaj, że twoje możliwości są duże, możesz cokolwiek, tylko trzeba marzyć o tym i potem pójść za tymi marzeniami, wszystko jest możliwe. Czasami jest to za duży nacisk na nas. Jak wyjść z tego, z tej sytuacji, z której często nie można wyjść. Tak było u nas. Kiedyś myślałem o tym, że gdzie pójdę z tego miasteczka, nie wiedziałem drogę donikąd. Mówiłem, najdalej byłem, już byłem dorosłym. W Polsce za krowami, po kryjomu, bo jeszcze była komuna. Ale jakoś Bóg dał rady z tym. Nigdy nie wyszedłem z tego miasteczka. Nadal tam mieszkam. Tam się ożeniłem. Żona moja była z sąsiadką. Także znamy się od wieku 6 lat. Nie lubiła mnie, bo ja brałem żaby do ręki. I właśnie od dziecka jakoś tak miała do mnie niesympatię. Potem się to zmieniło jakoś. Mam nadzieję. Ojciec Krzysztof mówił mi, żebym powiedział coś więcej o sobie, bo za młodo wyglądam. Co prawda ogoliłem się wczoraj. Nie wiem, dlaczego to tak jest, że wyglądam tak, jak wyglądam. Mam 43 lata. Mamy czwórkę dzieci. Najstarszy Janek teraz jesienią zaczął uniwersytet w Proszowie. Potem jest Klara, 16 lat. Jozue, który ma 9 lat i Rachel, która ma 7 lat. Także raczej jest to taki, my mówimy, taki włoski dom w domu. Za dużo hałasu, krzyku i wszystkiego. Zabrałem moją żonę z sobą, żeby trochę ciszy było dla niej. Mieliśmy 20. rocznicę ślubu jesienią teraz. A prawie tyle lat pracuję w klasztorze u Ojców Redemptorystów w Podolińcu, który jest tam w tym miasteczku. Jako nastolatek mieliśmy takiego księdza redemptorysty, o którym nie wiedzieliśmy, że jest księdzem, bo był studiował i też święcenia tutaj w Polsce brał. Kardynał Macharski go święcił w nocy w Zakopanem w jakimś domku. I nikt nie wiedział, że jest księdzem. Nawet jego tata zmarł bez tego, żeby wiedział, bo tak było możliwe tylko działać. I on był inżynierem budowlanym i pracował w fabryce i jest parę lat starszy niż mi. Zaczął gromadzić nastolatków wokół siebie w czasach komuny i wszystko pokryło mu w lasach. Tak jak ci, którzy jesteście tutaj z Podhala, wiedzieliście, że tam ojciec Franciszek Blachnicki i oazy, te wszystkie rzeczy, to jakoś tak, że to było blisko do Słowacji, to przeskoczyło przez granicę, przez te lasy. I zaczęliśmy jako młodzi po tych lasach tam fruwać, modlić się. I robiliśmy to praktycznie całe lato. Nawet zapominałem o szkole i o tym wszystkim. I po tym, jak padła ta decyzja o ślubie, to zastanawialiśmy się z tym ojcem. Już wiedziałem wtedy, że jest ojcem. Co dalej? Jak to robić? No i on powiedział, że pracy jest dużo, że może mi zaproponować pracę, ale nie może zaproponować pieniądze. Także rozmawialiśmy z Aleną wtedy jako młoda para przed ślubem i po ślubie, że co z tym, i tak czuliśmy oba, że chyba to powołanie do służby Bogu jakoś nie zginęło tym samym faktem, że pobraliśmy się. Także zacząłem pracować w klasztorze za śniadanie i potem za obiad. I tak szło 2 lata i żyliśmy właśnie z tego, co Alena zarobiła jako nauczyciel. I potem jakoś powoli stworzyło się to miejsce tam w klasztorze. Teraz jesteśmy jeszcze jeden chłopak ze mną na pełen etat. I troszczymy się o wspólnotę, która liczy ponad 40 osób. Nazywa się Rzeka Życia. Jest to wspólnota takich świeckich ludzi i też parę ojców redemptorystów, czwórka, którzy jakoś tak odczuwają, że to powołanie do bycia razem i do misji jest podstawowym powołaniem dla nas. Także wbrew temu, że zamal wszyscy pracują w normalnych zawodach, staramy się znaleźć czas albo spędzić nasz wolny czas w służbie Bogu. I to są misje, które robimy po Słowacji, ale też za granicami. To było miejsce czy czas, kiedy spotkaliśmy się z niektórymi z was, z ojcem Krzysztofem, na takich spotkaniach szkół ewangelizacji. I wtedy po rewolucji mogliśmy się spotkać i spoznać tych ludzi, którzy pilnowali swoją wiarę gdzieś w ukryciu, bo może, nie wiem jak w Polsce, ale ta izolacja na Słowacji była o wiele mocniejsza chyba jak tutaj. Także praktycznie nic, nawet książki czy jakiegoś człowieka ściągnąć za granicę było niemożliwe. Także na przykład jak po jakimś czasie modlenia się razem pojawili się takie dziwne rzeczy na modlitwie, to nie wiedzieliśmy co z tym. Nie było nikogo, kto by nam wytłumaczył, że to może być Duch Święty i że może się to jakoś tak przejawiać. I ten ojciec, który był z nami, powiedział, że on też nie wie, co się dzieje. I mówił tak, no to poczekajcie, ja gdzieś poszukam. Ja zapytam. No i tak przez 2 lata czekaliśmy, kiedy on starał się znaleźć kogoś za granicę, czy w Czechach, czy w Polsce, żeby wytłumaczył, co się dzieje. Także ta izolacja była mocna, ale myślę, że Bóg daje rady w każdej sytuacji, jakiejkolwiek. Także ja wierzę, że dla tej sytuacji, która była w komunie, dla tej sytuacji, która jest teraz, może być jakikolwiek kryzys, to Bóg wie, co robi i wie, co ma robić. I możemy być bezpieczni, że to Jego działanie będzie dla nas najlepsze, jakie może być. Może to tyle na wprowadzenie. Jeżeli jakiekolwiek pytania dotyczące mojej osoby, to proszę bardzo, kiedykolwiek spróbuję. Nie wiem, jaką mieliście noc. Słyszałem, że były kłopoty wieczór z położeniem się do łóżka albo z położeniem się gdziekolwiek. Przypomniało mi to, nie wiem, czy jak był tu Don Turbit, pokazywał wam coś z tego, co on robi, ale co roku spotykamy się właśnie tacy misjonarzy jeżdżący po świecie, w Stanach, i planujemy właśnie te misje na rok do przodu. I zawsze to jest takie spotkanie parę dni, kiedy oni omawiają, co było, jak było przez ten rok. To Don często pokazuje ostatnio te wideo z misji we Wietnamu i w Chinach. Ja robię to praktycznie w tym czasie stycznia czy lutego, a zima jest tam okropna. Jak widzę te modlitewne spotkania, które tam są po tych domach albo w podziemiu, po piwnicach, to naprawdę podziwiam tych ludzi, którzy mają na sobie wszystko, co można mieć, i tak jest zimno. Nie ma jakiegoś ogrzewania. Ale myślę, że ci starsi pamiętają takie różne sytuacje czy okoliczności, kiedy nie było wygodnie. A z drugiej strony myślę, że jeżeli ma się spotkać taka grupa mężczyzn jak tutaj, to zawsze jest ta walka bardzo ostra, bo tak się mówi w Biblii, że jest bardzo dobrze, jeżeli bracia są razem, że jest to szczegółowe, że jest ten sam fakt jest powód do radości. Ja widziałem to wczoraj, że bracia były naprawdę radosni, jak zobaczyli, że ile nas jest tutaj. Ja nie mam nic przeciwko kobietom w ogóle, ale nawet wczoraj Alena, moja żona, jak przyszła tutaj, to dla niej było trochę takim szokiem, bo to nie jest taki zwyczaj zobaczyć tyle mężczyzn razem, modlić się. Także jest w tym coś, co myślę, że dla Pana Boga jest bardzo radosne, a dla kogoś jest niebezpieczne. Także próbuję od początku, nawet jeszcze przed początkiem, skomplikować rzeczy tak, żeby nie doszło do tego spotkania. Albo jeżeli dojdzie, to żeby mówiło się o głupotach, albo żeby się coś popiło, żeby bracia nie byli razem w radości z sobą i w Bogu. Bo jak dojdzie do tego, to ta wiara tym samym faktem się umacnia. Świadectwo tylko patrzenia na brata, który stoi, dźwiga ręce do Boga, jest tak mocnym świadectwem, że może nawrócić człowieka, tylko patrząc na takiego brata. Także cieszę się z tego powodu i mam nadzieję, że to nie koniec, że to tylko początek. Chcieliśmy w tej pierwszej części opowiedzieć trochę o tym, gdzie jest twoje serce. Nie wiem, na jakie nauczania jesteście przyzwyczajeni, co wszystko już śliście, a jak patrzę na was, to niektórzy już nawet dużo tego słyszeli, patrząc na te włosy siwe. które oznaczają w Biblii też mądrość. Także myślę, że wielu z was mogłoby stać tutaj i ja bym powinien siedzieć tam gdzieś i słuchać. Także to, co będę mówił, może nie jest za bardzo nowe dla was. Może już słyszeliście to. Ale wierzę, że jeżeli Bóg zapragnął tego spotkania i jeżeli Bóg pozwolił mi zobaczyć niektóre rzeczy, to moim obowiązkiem jest to dzielenie, to świadectwo tego i Bożym obowiązkiem jest, żeby On się poruszał i robił to, co chce robić pośród nas. Dlaczego mówię o sercu? Może dlatego, że często, albo bardzo często ostatnio to jest już od może 200 lat, mówi się bardzo wiele o tym, że intelekt jest najważniejszy. Intelekt się liczy. Nie wiem jak w waszym środowisku, ale wokół mnie już rzemiosło nie ma godności. Już nikt tego nie chce. Wszystkie dzieci, które są w szkole podstawowej, to najlepiej, żeby były albo prawnikami, albo ekonomię studiowali, albo coś z komputerami. I jest taki duży nacisk, że może codziennie się denerwujemy w domu, bo mamy tych dwóch młodszych, którzy nie za bardzo do szkoły chcą chodzić. Już 3 lata próbujemy ich jakoś tak zmuszać do tego, ale nie działa to za bardzo. Zwłaszcza Jozue jest właśnie taki facet, który po prostu lubi robić rzeczy rękami. Jego zmuszają właśnie do komputera, a on po prostu nie wie, co z tym. Jest w 3. klasie i oni chcą od niego, żeby on wiedział, jak z Google ściągnąć rzeczy, jak włożyć je do komputera, a on nie widział komputera do tej pory. Bo dla mnie właśnie większy sens dla takiego chłopaka jest pójść do lasa i tam robić rzeczy, które się robią w lesie, nie z komputerzem. Ale jest już właśnie na marginesie w klasie, dlatego że nie jest zdolny w tej dziedzinie. I bardzo mnie to denerwuje. Mówię to dlatego, że naprawdę ten nacisk na intelekt jest duży i gubimy to, co jest podstawowe, to miejsce, do którego przemawia Bóg. Bo chociaż coś możemy pomyśleć o Bogu, coś możemy się nauczyć o Bogu, poczytać o Bogu, to serce jest to miejsce, gdzie Bóg nas spotyka. Jeżeli nie znaleźniemy to serce, jeżeli nie będziemy wiedzieć, czy nie będziemy w stanie otworzyć to miejsce, to wszystko pozostaje w intelekcie jako wspomnienie, czy jako informacja i nie przychodzi do serca, nie przychodzi do centrum osoby, człowieka. I wtedy może się stać bardzo szybko, że zmienia się sytuacja, zmieniają się okoliczności i z głęboko wierzącego człowieka staje się zupełnie niewierzący albo zachowuje się jak zupełnie niewierzący. Nie wiem, czy znacie takie przypadki, ale ludzie bardzo tego szybko widzą i krytykują. A to jest ten z kościoła, codziennie w kościele, w pierwszym rzędzie i zobaczcie, jak zachowuje się. A myślę, że powodem tego jest to, że ta wiara nie zeszła do serca. Serce, jeżeli mówimy, to w sensie biblijnym nie jest to miejscem uczuć, jakiegoś takiego sentymentu, czy nawet takiej miłości romantycznej, ale raczej jest to miejsce centrum. Centrum osoby, która, gdzie się decyduje o wszystkich decyzjach. Tam stąd wywodzą się motywacje, a to wszystko, co nas pasjonuje, obchodzi w życiu, to wychodzi z serca. Czasami jest tak, że coś, czegoś pragniemy, nie wiemy dlaczego, bo tak logicznie rzecz biorąc, to drugie albo to trzecie jest lepsze jak to. Albo jeżeli jesteśmy fanami jakiejś grupy sportowej, to nawet jeżeli ta grupa przegrywa i robią głupie decyzje, no to zostajemy fanami dlatego, że jest to coś, co jest w naszym sercu, co porusza nie tylko nasze emocje, ale gdzieś głębiej. A jeżeli mówimy o Bogu, to emocje, ten świat emocji, to jest tylko jedna przestrzeń. Duch przenika całą naszą osobę o wiele głębiej niż są emocje. Nawet tam, gdzie nie możemy mi po ludzku sięgnąć. Tam, gdzie kończy się psychologia czy psychiatria. I czasami rzeczy, zranienia, nieporozumienia dochodzą tak głęboko, że przekraczają właśnie tą granicę, gdzie może sięgnąć psychologia. I wtedy może staranie takiego leczenia, rozmawiania z psychologiem nie przynosi efektów, bo jest to gdzieś głębiej. To jest przestrzeń, którą może osiągnąć Bóg. I dlatego chcielibyśmy mówić o sercu. Gdzie jest twoje serce? Takie było pytanie, może jest na plakacie jako tytuł tej sesji. Jak go zbadać? Czy jest jakieś duchowe EKG, żeby zbadać, jak moje duchowe serce żyje? Może ktoś powie, że to właśnie ta lista tych grzechów do spowiedzi. Tak, jest to właśnie jeden ze sposobów, jak zobaczyć, jak żyje moje serce, ale czasami jest to taki zamknięty świat, zamknięty krąg, bo tylko ja i mój spowiednik, on nie może o tym mówić, nawet nie może mnie zapytać mimo spowiedzi. No i ja z tymi samymi rzeczami może czasami lata jeżdżę, chodzę do niego i on już mnie zna, no to co zrobi ze mną? A mówię o tym z własnego doświadczenia, że są rzeczy, są dziedziny, są sytuacje, gdzie ten krąg jest tak zamknięty, że Bóg oczywiście odpuszcza grzechy, oczywiście daje swą łaskę ponownie, ale ja widząc to, jak żyję, ja widząc to, jak te kajdany zostają na moich rękach, to opuszcza mnie wiara, opuszcza mnie nadzieja i tak się staje, że człowiek, który jest wierzący, który chodzi do kościoła, zdecyduje na coś zupełnie nielogicznego. Uciec od Boga albo zabrać sobie życie, samobójstwo. Teraz dostałem przeszłego tygodnia taki e-mail od jednej siostry ze wspólnoty z Bratysławy. Rozmawiała o swojej koleżance ze szkoły, która odnalazła wiarę w bardzo trudnej sytuacji. Ojciec odszedł od rodziny i ona pozostała z mamą. Ona była na wózku. Także bardzo trudna sytuacja tak we społeczeństwie finansowo. Chociaż była na wózku upośledzona fizycznie, to intelektem była bardzo daleko, także rozpoczęła studia na uniwersytecie. I mama starała się pracować w trzech pracach, żeby zarobić na to, żeby ona mogła studiować. I w tej sytuacji jakoś odnalazła Boga, ale myślę, że coś było nie tak. Coś było w jej sercu złamane, nieuzdrowione, bo tydzień temu wyskoczyła z 5. piętra jakoś i zabrała sobie życie. Był to bardzo duży szok dla wszystkich tam we wspólnocie i już może nikt nie odpowie na to pytanie, dlaczego. Ale wiem, że czasami jest ta sytuacja nawet z człowiekiem, który wierzy w Boga, ale gubi nadzieję, gubi odwagi, gubi chęci do życia gdzieś w sercu i powodem może być niedoświadczanie miłości, niedoświadczanie Bożej obecności, czy grzech, czy jakaś komplikacja w życiu. A tak mówię o tym, że jest ważne to pytanie, gdzie jest moje serce? Bóg patrzy na serce, nie patrzy na nasz intelekt, bo On wie, co w nim jest. Także to niedużo, co w nim jest, co zachowuje się z tego, co nauczyliśmy się, Jego nie obchodzi, bo jest Bogiem, który wie wszystko. Ale to, co jest w sercu człowieka, to go interesuje. Wczoraj, jak był tu pośród nas ojciec biskup Grzegorz, nie wiem, jakie macie wy doświadczenia z takimi spotkaniami z biskupami albo z mszą świętą z biskupem. Czasami jest to za długie, to kazanie i nie czasami, bardzo często. Także nie chcę tego krytykować, ale już przyzwyczaiłem się do tego, że oczekuję pewne rzeczy, jak idę na mszę z ojcem biskupem. A wczoraj byłem zaskoczony. Zaskoczony obecnością Boga od pierwszego momentu. Ja byłem trochę zmęczony po tym dniu i drodze ze Słowacji i tym wszystkim tutaj. Msza w 8:30 jest za późno dla mnie. Ale od pierwszego momentu to, jak ojciec biskup ważył te słowa, każde słowo, to ja odczuwałem Boga jak dawno nie. Myślałem o tym, o tych czytaniach liturgicznych wczoraj. Bardzo mi się podobali i myślałem o tym, jak właśnie dołączyć do tego, co przygotowałem przed tym właśnie te czytania o świątyni, która była sprofanowana i potem o tej trudnej sytuacji z życia Jezusa, kiedy wchodzi do świątyni i widzi, jaki jest stan tej świątyni. A jak słyszałem to, co ojciec biskup wczoraj mówił, to wiedziałem, że to jest to. To jest to, co potrzebowaliśmy słyszeć i przeżyć na początku. Ciekawe. Chcieliśmy mówić o tym, gdzie jest moje serce i tutaj czytanie o świątyni, która jest sprofanowana. Bardzo, bardzo sprofanowana. Nawet tak, że cały naród izraelski przeżywa smutek wielki, bo to niewyobrażalne dla Żydów, co mogło się stać z tymi rzeczami tam w świątyni. I do tego jeszcze jeden obraz Jezusa, który czyści chram, świątynię. Nie wiem, czy jest mocniejsza sytuacja Jezusa jako człowieka, który żył tutaj na ziemi, jak ten obraz tego wyganiania właśnie ludzi ze świątyni. Bardzo często używa się tego jako dowód, że Jezus był człowiekiem, bo mógł się zdenerwować. Ja jestem pewien, że był zdenerwowany częściej, ale najczęściej używa się tego obrazu, że Jezus takim gniewem, niektórzy mówią, że niekontrolowanym, tak by to mogło się wydawać z tego wczorajszego czytania z Łukasza, bo to było tylko parę zdań. Ale w Ewangelii Świętego Jana jest ta sytuacja trochę bardziej opisana. I tam mówi się, że Jezus splatał bycz, jak wszedł do świątyni. I to trochę trwa. Jeżeli ma być ten bycz taki porządny, to nie można to zrobić za minutę. Także na pewno ten gniew Jezusa nie był niekontrolowany, nie był to taki wybuch gniewu, ale było to przemyślane. On wiedział, co robi. Wiedział, dlaczego. I nawet po splątaniu tego bycza, jak już walił, to był w stanie, tam gdzie były te gołęby, nie rozwalić to. Także myślę, że to była sytuacja, kiedy Jezus wiedział, co robi, ale ta jego pasja za świątynią i jak ma wyglądać ta świątynia była tak mocna, że chociaż Jezus często przedstawiany jest i może mamy my taką wyobraźnię o Jezusie jako o bardzo takim spokojnym mężczyźnie z niebieskimi oczami, blond vlasy, bardzo taki piękny mężczyzna, który nie krzyczy, który nie wali, który nie jest rewolucjonarem. To jest trochę inny obraz tam w świątyni. Dlaczego Jezus po prostu tak się zdenerwował? Dlatego, że to było miejsce, gdzie Bóg zadecydował mieszkać w dziejach Izraela. A to nie tylko dla Boga, bo Bóg mógł znaleźć sobie miejsce gdziekolwiek indziej, ale dlatego, żeby ludzie mieli miejsce, gdzie są pewni, że Bóg jest. A to jest Stary Testament. Nowy Testament, świątynia ta przenosi się z budowli z kamienia do budowli z żywych kamieni. My jesteśmy świątynią. Moje serce jest świątynią. Ma być. I pytanie jest, jak wygląda ta świątynia? To pytanie zadał ojciec biskup wczoraj. Bardzo jasno i bardzo prosto, tak się mówi. Co jest w tym moim sercu? Do kogo należy moje serce? Czy jest to ołtarz, na którym ofiaruje się Bogu to najlepsze? Czy jest to ołtarz, który jest oświecany nieustannie tym światłem, które świeci ta menora? Czy jest też miejscem, które jakby mógł Jezus znów posplantać jakiś być, to by wygonił dużo rzeczy z mojego serca? Może jest to miejsce czy chwila do tego, żebyśmy pozwolili Bogu, żeby posprzątał. Myślę, że wiemy wszyscy, jak to robić. Będzie możliwość do spowiedzi. Będzie możliwość do modlitwy z braćmi. Na pewno będzie możliwość do pogadania z Bogiem. Bo jeżeli nasze życie nie przeżywa radość, to może być to ten powód. Bo w tym czytaniu z wczoraj było takie zdanie, nawet dwa zdania na końcu o tym, jaka radość, duża radość, ogromna radość przenikła cały naród, jak się udało posprzątać tą świątynię. Bardzo precyzyjnie. Nawet kamienie, które, na których było składane ofiary temu Zeusowi, to chcieli, żeby nie byli tam, żeby to nie byli te. Nie można było ich oczyścić. Może coś takiego jest w moim sercu, co trzeba wyrzucić, co nie można oczyścić. Bo to jest miejsce, gdzie nie oddawano chwale Bogu, ale komuś innemu. A potem, jak się to stanie, to potem nie trzeba mówić o radości. Bo radość jest naturalna. Ogromna radość jest naturalna. To nie radość, jeżeli wycięża Barcelona albo Kraków. Nie radość, jeżeli nam się uda dobry biznes, zarobimy dużo pieniędzy. Nie ta radość. Radość pełna, którą nikt nam nie może zabrać. Było takie powiedzenie, był taki komik na Słowacji, bardzo naturalny, już zmarł. I miał taki kabaret na Boże Narodzenie. No i wiecie, jak te wszystkie kabarety w tym czasie, no to jest bardzo dużo takiej radości. Często sztucznej, ale staramy się, żeby to było radosne wszystko. Kolory, to co jemy, świeczki romantyczne, to wszystko w rodzinie, nawet w kościele. I on tak wyszedł, to było w telewizji. Myślę, że albo na święto Bożego Narodzenia, albo na Wigilię. I zaczął tak. Drodzy moi, radujmy się. No radujmy się. Mówię do was, radujmy się. I parę razy to powtarzał i potem odszedł. I było to tak jasne, że o co właśnie chodzi. Chodzi o to, że wszystko wokół nam mówi, radujmy się i nie możemy znaleźć tą radość. Nawet tą, jak próbujemy coś, to trwa może chwilę, a jak zjemy tą kolację wigilijną, to już jest po radości. Bo to nie jest ta radość. Ta radość naturalna jest radością czystego serca. Nawet jeżeli kończy się to tragedią, niepowodzeniem, czy po ludzku patrząc krachem, jak to życzę błogosławionej Karoliny wczoraj, kobiety, która zmarła, miała 16 lat. To co to za powodzenie? Co to za kariera? Ale radość takiego życia i radość na wieki z takiego życia jest nie do porównania. Także Bogu bardzo zależy na naszej świątyni. Ja wiem, bo przeżywam to na własnej skórze, że Bóg tego pragnie najwięcej. On nie potrzebuje jakichś cudów, nie potrzebuje tutaj ognia padającego z góry, chociaż wyglądają pięknie te ogrzewacze z tej strony. Nie potrzebuje, żeby nas zmuszał do wiary. Ale bardzo chcę, żeby ta świątynia należała do Niego. I w każdym dniu, w każdej etapie życia, w każdej sytuacji jest coś do zrobienia. I Bóg jest bardzo strategiczny, bardzo precyzyjny, wie, co jest potrzebne jako pierwsze dzisiaj. Dla Ciebie, dla mnie. I tej jednej rzeczy dotyka. Może dotyka już przed tym, niż przyjechałeś. Może jest to zaskoczeniem dla Ciebie, ale nasz Bóg jest Bogiem, który zaskakuje. To jest dla Niego naturalne. I potem, jeżeli Bóg dotyka takiego miejsca, jeżeli Bóg posprząta coś, to mówienie o tym nazywa się świadectwem w Kościele. Nie wiem, jak jesteście przyzwyczajeni na takie akcje ewangelizacyjne, ale czasami już trudno słuchać takich świadectw, które są takie formalne. Urodziłem się w katolickiej rodzinie i tak dalej. Rodzice prowadzili mnie do kościoła, a potem jak byłem nastolatkiem, to trochę tam z chłopakami popiliśmy, z dziewczynami pobiegaliśmy. No i zgubiłem wiarę, zgubiłem Boga. No i potem ktoś przyszedł i nawrócił mnie. I teraz jestem już 2 lata z Panem. Alleluja, Bóg jest mocny. Nie wiem, czy znacie takiego świadectwa. I to powtarza się latami. Jest to mocny moment w życiu człowieka, ale nie wystarcza. Nie wystarcza. Potrzebujemy tego działania Boga dzisiaj. 2 tygodnie temu byłem na takim spotkaniu, które przygotowuje konferencję w Irlandii w lutym. I grono tych odpowiedzialnych spotykało się w Londynie. I taki facet, który w Dublinie, w Irlandii troszczy się o media, to znaczy telewizja, radio, internet. Robi to jako profesjonalnie, ale też pomaga temu gronu, żeby ta konferencja zadziałała w tych kierunkach medialnych. I mieliśmy w pierwszy wieczór takie spotkanie dzielenia się tym, jak przeżywamy właśnie ten czas ostatni. I lubię takie dzielenie, dlatego że to są ludzie, którzy już nie potrzebują mówić to, albo to się udało, to robimy, bo wszyscy robią tyle, że to potrzebowalibyśmy tydzień do dzielenia. I to dzielenie jest naprawdę takie prawdziwe. I chłopak, może 10 lat starszy niż ja, mężczyzna żonaty z żoną, z dziećmi, po takim kółku, jak mówiliśmy o tym, jak przeżywamy Boga w życiu, zaczął płakać i mówi: słuchajcie, nie wiem, co ze mną się dzieje, ale jestem tak spragniony, żeby przeżyć to, że Bóg jest, że jest tutaj, żeby przeżyć Jego obecność, że ja nie mogę. Mówię, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio tak przeżyłem taki moment tego, że Bóg jest. Dawno to było. A to jest człowiek, który po prostu jest w służbie, który jest w kościele, który służy wszystkimi silami. Często tak bywa, że po prostu idziemy, służymy i takiego momentu brakuje. Ale bardzo piękne było to dzielenie tego brata, że to powiedział szczerze. Jestem tak spragniony, że nic mnie nie obchodzi. Cokolwiek robię, cokolwiek się planuje czy działa, nic mnie nie obchodzi. Tylko ten głód, ta tęsknota w sercu. I zapamiętałem ze wszystkich tych dzieleń to najwięcej. I to samo może być świadectwem, nawet taki głód po Bogu, nawet brak tego Boga może być większym świadectwem niż jakiekolwiek gadanie takie formalne. Dlatego, że obudza wiarę. Dlatego, że jak patrzę na takiego brata i widzę łzy w jego oczach i krzyczy, że brak mi Boga, to ten Bóg musi bić. Ten człowiek wie, o czym mówi, za czym tęsknie. Człowiek, który ma karierę na zachodzie, który ma dużą firmę, który zarabia może dużo pieniędzy, jeżeli jest w stanie powiedzieć, wyrazić taką tęsknotę, to ten Bóg musi być poważnie, musi istnieć, jeżeli go szuka. Świadectwo o obecności Bożej, o tej rzeczywistej, nie ta, która się stała ileś lat temu albo ileś naście lat temu, jest świadectwem, które obudza wiarę. Myślę, że trochę nam brak w Kościele katolickim takiego świadectwa. Pamiętam, jak byliśmy na konferencji, chyba wszyscy kojarzycie Johna Eldridge'a, tego człowieka, który napisał Dzikie serce, tak się nazywa w Polsce, który idzie w tym kierunku spiritualności męskiej. Zaprosił nas na tą konferencję do siebie, do Stanów i na początku chyba tam zbiegło się jakieś 500 mężczyzn i mówi tak, słuchajcie, to jest tak wyjątkowy czas dla każdego z was, że nie stać nas na to, nie mamy czasu na to, żebyśmy gubili go gadaniem o głupotach, o pogodzie, o piłce nożnej, o czymkolwiek. Nie mamy czasu na to. I powiedział, jest was tu 500, ale na każde miejsce, które jest tutaj, jest 10 chętnych. To, że byliście wybrani, żebyście byli tutaj, to 10 mężczyzn nie dostało się na twoje miejsce. I to było parę słów na początku, co on powiedział do tej instrukcji o dzieleniu. Ale było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Gdziekolwiek spotkaliśmy się na korytarzu, czy siedząc u stołu przy jedzeniu, to od razu chłopak zwraca się do mnie, chłopak, no, mężczyzna w wieku 60 lat i mówi, słuchaj, ja jestem ten a ten, żona ode mnie odeszła 2 lata temu, nie wiem co robić. I wali od razu takie rzeczy jak na spowiedzi. I z drugiej strony chłopak to samo. Albo tak podobnie. Ja byłem zaskoczony szczerością właśnie mężczyzn. Całe życie właśnie spotykania się we wspólnotach, w tych wszystkich rzeczach kościelnych, to jest duży procent kobiet. A jeżeli jest taka wspólnota mieszana, to trudno dochodzi do takiego dzielenia. Ale tam pośród mężczyzn to było jak czysta woda dla mnie. Po prostu nikt nie gubił czasu na gadanie o głupotach. Także jeżeli czujecie, że jak żyje to wasze serce, jeżeli pragniecie o tym porozmawiać, jeżeli będziecie rozmawiać, to nie gubcie czasu na gadanie. Jest to taka rzecz, którą wszyscy znamy od dawna, że Bóg przemawia. Bóg przemawia na wiele sposobów. Pytanie jest tylko, czy jestem w stanie Go słuchać. Czy naprawdę Go słyszę? A jeżeli coś słyszę, czy naprawdę rozumiem tego, co Bóg do mnie mówi? A może od tego się odwija to, czy to moje życie wierzącego człowieka. Czy moje serce żyje, czy jest martwe? Czy codziennie jestem w stanie usłyszeć to, co Bóg mi chce powiedzieć? Jeżeli gubię takiego momentu, gubię takiego czasu, bardzo szybko moje życie idzie swoim kierunkiem. Ma jakieś mantinelli, o których wiem, że nie można przekroczyć, ale Boża obecność dla mnie jest tylko teorią. Czy słowo Boga jest słowem życia? Czy przemawia do mnie? Chciałem zaofiarować trochę chleba. A patrząc na niego, wygląda smacznie. Pytałem Darka, żeby kupił takiego dobrego chleba. Polacy wiedzą, jak robić chleb. Jak jeżdżę po świecie, to szukam zawsze polskiego sklepu w Stanach, bo tam nie można kupić chleb prawdziwy, tylko w polskim sklepie. I mógłbym opowiadać o tym chlebie bardzo dużo. Ale dopóki nie spróbujemy, to nie wiemy, co to ten chleb, jak to smakuje. Tak jest z Bogiem. Możemy bardzo dużo o Nim mówić. I możemy o Nim mówić bardzo fachowo. To znaczy, że wiem, co mówię z tej strony historycznej, z tej strony biblijnej, z tej strony teologicznej. I bardzo mi się to składa logicznie. Wszystko zapada do tych szuflad, jak ma. Ale brakuje tego smaku prawdziwego. A wtedy jak zasmakuje, to wiem, jak smakuje Bóg. Wiem, jak smakuje Jego Słowo żywe. Wiem, co to znaczy, że Bóg coś powie i staje się. Jeżeli usłyszę takie słowo w moim życiu, to naturalnością takiego słowa jest, że się staje rzeczywistością. Bo to jest Słowo Boga. Zawsze tak było, zawsze tak jest, zawsze tak będzie. Jak Bóg coś powie, to już jest rzeczywistość. Jeżeli Bóg powie w moim życiu, jesteś wolny, ja tego usłyszę, zasmakuję, to jestem wolny. Nic, nikt mnie nie może trzymać. Chciałem, żebyście podzielili trochę tego chleba, zasmakowali. I żeby to był taki obraz tego słowa, które jest słowem życia, które jest chlebem naszego życia duchowego. I żeby smakując tego chleba, żebyście myśleli o tym, co Bóg do mnie mówi dzisiaj. Może jeszcze nic nie mówi. Tylko powiedz mu, że czekam, Boże. Dlatego jestem tutaj. Dlatego spędziłem tą noc na korytarzu czy na podłodze gdzieś, na jednej nodze. Dlatego mi było zimno. Dlatego jestem może, ja nie wiem, zostawiłem w domu żonę zdenerwowaną, dzieciaki krzyczące. Dlatego, że chcę zasmakować Ciebie.